Wracamy po chwili. Razem w studiu jest ze mną Dominika Kotuła. Rozmawiamy o kotach w popkulturze. Mówiłyśmy o tym, jak to niestety koty są negatywnie albo były negatywnie postrzegane w kulturze, ale europejskiej. Może tutaj zaznaczmy, że my tak naprawdę mówimy z perspektywy kultury europejskiej. Czy anglosaskiej może? Też.
No ja w dużej mierze tak.
No właśnie, jako że jesteś reprezentantką Katedry Literatury i Kultury Anglojęzycznej, no to tak jest. I mówiłyśmy o tym, że kot jest też takim filozofem, takim narratorem. Wspomniałyśmy o Mistrzu i Małgorzacie, ale jest też kot z słynnej baśni Alicji w Krainie Czarów.
Tak jest. W książce Lewisa Carrolla Alicja w Krainie Czarów mamy wyjątkowo zapadającą w pamięć postać kota. Kota z Cheshire. To jest ten kot, po którym niekiedy zostaje tylko uśmiech. I to jest kot, który właśnie jest w pewnym sensie takim przewodnikiem Alicji po tej tajemniczej krainie, w której ona się znajduje. I kot wypowiada właśnie również liczne takie enigmatyczne, surrealistyczne uwagi, które w jakiś sposób mają objaśniać Alicji tę rzeczywistość. Oczywiście one nie objaśniają jej zupełnie w taki sposób, który większość z nas kojarzyłaby z wyjaśnieniami. No ale jak sam ten kot właśnie twierdził, to wyobraźnia jest taką naszą bronią w walce z rzeczywistością i myślę, że to jest jakiś taki cytat z kota z Cheshire, który chyba ładnie przedstawia jego nastawienie do tego, co nas otacza. I
bardzo aktualne zresztą.
Oczywiście.
Biorąc pod uwagę social media i wszystko.
Zdecydowanie. I tak sobie pomyślałam, że właśnie poza tym kotem z Cheshire, który jest zdecydowanie kotem wartym poznania, no to też takim bardzo popularnym kotem, który również lubił filozofować, był Garfield. Garfield z komiksów przede wszystkim, Jima Davisa, ale oczywiście potem był też serial animowany, film chyba również.
Filmy też były.
Tak, tak, no właśnie. No ale szczególnie ten właśnie komiksowy Garfield to była taka postać bardzo zgryźliwego, momentami wręcz nihilistycznego kota, który towarzyszył temu właścicielowi. Właściciel ewidentnie miał problemy z socjalizacją i w jakimś takim odnajdywaniu się w świecie. Natomiast kot nie miał żadnych problemów, absolutnie wiedział, o co mu chodzi, wiedział, że kocha lasagne, wiedział, że kocha spać i wiedział, że nienawidzi psa. I to były takie trzy rzeczy, które były niezmienne. I więc mieliśmy Garfielda, bardzo uroczą postać w tej całej swojej ironii i w tej całej swojej bezlitosności wobec psa. Ale chciałabym też wspomnieć o takim może trochę mniej znanym kocie, który też się wpisuje w tę kategorię. To jest kot Rabina z takich komiksów, które tak się właśnie nazywają. Kot Rabina. Rysował je Jean Sfar, francuski rysownik. I to są takie komiksy, które przedstawiają żydowską diasporę w Algierii na początku XX wieku. I ich bohaterem jest kot, który połyka papugę i dzięki temu zyskuje zdolność mówienia. I zaczyna bardzo szybko zdobywać wiedzę na temat religii, na temat społeczeństwa, na temat kultury i wygłaszać liczne, bardzo błyskotliwe, czasami takie zaskakujące komentarze na temat tych wszystkich elementów rzeczywistości. Jest zakochany w córce Rabina i w związku z tym chce zacząć praktykować judaizm. I to jest pięknie narysowany komiks, no nie jeden z najbardziej popularnych komiksów, ale rozpoznawalny i ceniony w wielu kręgach. Tu mamy właśnie takie koty, które wydają się być filozofami, ale mamy też koty, które w ogóle są takimi towarzyszami, może trochę nauczycielami, takimi nawet niechętnymi albo przypadkowymi. Warto by było może wspomnieć właśnie o różnych takich książeczkach, które były popularne dla dzieci na przykład w dawnych latach, jak na przykład taka anglojęzyczna The Cat and the Hat, która była przetłumaczona przez Barańczaka na język polski jako kot Prot. I tu mamy takiego kota, który odwiedza dzieci w deszczowe dni i tam właśnie pomaga im znajdować sobie jakieś twórcze zajęcie, często destrukcyjne, ale jakże twórcze przy tym.
Takie domowe przedszkole, gdy rodziców nie ma w domu.
Tak jest, tak, właśnie tak. I wiele lat później, no Hello Kitty też to był taki światowy fenomen. Kicia, która wydaje mi się, że też taką funkcję trochę edukacyjną mogła pełnić, bo też wszyscy pamiętamy, że na przykład nie miała buzi. Japońska twórczyni tej postaci, czyli Yuko Shimizu, ona mówiła, że ten kotek nie ma buzi, żeby można było projektować na nią swoje emocje, albo w ogóle się zastanowić nad swoimi emocjami, które się ma danego dnia i tak dalej, więc myślę,
no to ciekawe, nigdy jakoś nie zwróciłam na to uwagi, no. Że nie ma ust, w sensie
nie ma,
pyszczka.
Nie ma, nie ma pyszczka, no.
Teraz musimy wszyscy spojrzeć jak
tak
wygląda Hello Kitty.
Jak to mówią w moim ulubionym podcaście, nieciekawa ciekawostka.
Takie też są dobre. No właśnie, i tutaj przechodzimy też do tych kotów w kulturze azjatyckiej.
Tak jest. Ja bardzo bym chciała wspomnieć o kotach, które się pojawiają w filmach Studia Ghibli, a szczególnie i przede wszystkim o wspaniałej postaci, której wydaje mi się, że polskie imię to jest Kotobus, to jest The Cat Bus albo The Kitten Bus. Ten główny Cat Bus się pojawia w Moim sąsiedzie Totoro i to jest taki obłąkany autobus, który właśnie jeździ. Jest to kot, ale autobus jednocześnie, do którego można wsiąść i wyruszyć w znane lub nieznane, a w takiej krótkometrażówce, która jakoś tam nawiązywała do mojego sąsiada Totoro, czyli Mei i Kitten Bus, to było nawiązanie do tego i właśnie pojawiał się Kitten, czyli no jak sama nazwa wskazuje, właśnie mały kotobusik.
Japońskie produkcje już nawet nie zaskakują swoimi zaskoczeniami, można tak powiedzieć. Ale tak, no to jest ten świat budowany tylko i wyłącznie wyobraźnią. I jak się okazuje, koty tutaj odnajdują swoje zupełnie inne powołanie. Myślę, że jest jeszcze parę, a w ogóle w całokształcie popkultury i kotów w niej występujących, no to mogłybyśmy rozmawiać tutaj godzinami, ale jest na dziś jeszcze parę punktów, które mamy zaplanowane i do nich przejdziemy za parę minut.